Jesteśmy na Felinie przy ulicy Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapory.
Dla was ważna ta postać?
Tak, bardzo ważna. Dla mnie między innymi to jest autorytet. Tak jak świętej pamięci Józef Piłsudski, który był odważnym bohaterem na Lubelszczyźnie.
Tak, to zapalajmy zniczy.
A tu jest zaraz, tam jest lalka.
Zresztą tutaj znicze są zapalane zawsze w rocznicę albo śmierci majora Dekutowskiego, albo w rocznicę, kiedy jest obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zresztą postawię te biało-czerwone koło siebie i te z godłem polskim też koło siebie. Tutaj na Bronowicach naprawdę cała masa pojawiła się ciekawych patronów, bo jest i Józef Franczak, pseudonim Laluś, ostatni z żołnierzy wyklętych, którego komunistyczni oprawcy dorwali dopiero w październiku 1963 roku. Jest i Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora, jeden z najdzielniejszych żołnierzy wyklętych, cichociemny. Jest nasz lokalny bohater bronowicki, pilot Eugeniusz Kasprzak, który od niedawna ma swoje rondo tutaj. Są też i bohaterowie czasów współczesnych. Jest pani Anna Walentynowicz, patronka Solidarności, jedna z najdzielniejszych kobiet i jedna z najdzielniejszych osób tego wielkiego ruchu społecznego. Jest i Hanka Ordonówna. Oprócz tego, że świetna artystka, to też bardzo zaangażowana osoba, Polka, która ratowała, która wspierała te dzieci po układzie Mański-Sikorski z lipca 1941 roku, które trafiały do tych polskich ośrodków, gdzie tworzono armię, gdzie tworzyła się polska armia generała Andersa i tam cała masa tych głodomorów, tych wychudzonych szkieletów, które wydostawały się z sowieckich łagrów, trafiało tam. No i jest jeszcze Janusz Krupski, też arcyciekawa postać, absolwent KUL-u, człowiek, który bardzo mocno angażował się w budowę społeczeństwa obywatelskiego, który mocno angażował się też w takie akcentowanie polskiej tożsamości i który zginął w katastrofie smoleńskiej, więc no, cała masa, cała plejada kryształowych wzorców do naśladowania. W pierwszej kolejności jawi mi się tutaj postać Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora, dlatego że my z postacią majora Dekutowskiego zetknęliśmy się już bardzo dawno, mówiąc, tu mam na myśli młodzież z Chówca. To był 2009 rok. Pojechaliśmy w maju na rajd, który od kilkunastu lat organizuje środowisko Zaporczyków z okolic Poniatowej, Chodelina, Anielina i tam odbywały się co roku arcyciekawe i rekonstrukcje, a jednocześnie i takie rajdy piesze. Mieliśmy okazję i często i maszerować na azymut przez las i zdarzało się, że jeździliśmy kolejką wąskotorową i były rekonstrukcje poświęcone majorowi Dekutowskiemu i jego współpracownikom w Domu Kultury w Poniatowej, więc to była cała masa takich ciekawych spotkań i my od tych 8 lat jeździmy co roku, a co najważniejsze, to spotykaliśmy tam do dzisiaj żyjących żołnierzy Hieronima Dekutowskiego. Do dzisiaj żyją i mieszkają w Lublinie pan Marian Pawełczak, pseudonim Morwa, dzisiaj w stopniu podpułkownika, i również pan Zbigniew Matysiak, pseudonim Pomidor. Żyje również pan Stanisław Gajewski, pseudonim Staś. No i te wszystkie rajdy kończyły się też raz, że takim ogniskiem partyzanckim. Była opowieść, były śpiewy, no i były rozmowy z tymi ludźmi.
No w sumie za wczoraj jesteśmy razem od 2007 w sumie, tak.
od początku
OHP, w Świetlicy w sumie, bo najpierw do Świetlicy żeśmy należały, a potem jakoś się tak przenieśliśmy na OHP. W 2012 pierwszy raz pojechałyśmy na wojnę, to wcześniej jeszcze właśnie te rajdy, Zapory, jakieś takie drobne, nie wiem, pomoce.
Jak odkryliście postać Zapory?
Dzięki panu Jackowi. Zawsze jak jeździliśmy na jakieś rajdy właśnie związane z zaporą, to zawsze pan Jacek coś opowiadał. Za każdym razem jak jeździmy na jakieś wyjazdy, to zawsze mamy taką niemałą lekcję historii. Na rekonstrukcji bitwy zapory w Krężnicy Okrągłej mieliśmy styczność z panem Marianem Pawelczakiem, pseudonim Morwą. Można się naprawdę bardzo dużo dowiedzieć, jak to kiedyś było, i to tak myślę, że lepiej posłuchać kogoś, kto jednak przeżył to, niż w szkole.
Pojawiały się i mundury, pojawiało się odgrywanie pewnych wydarzeń z przeszłości. Ta rekonstrukcja, o której Gabcia wspomniała, to była faktyczna walka oddziału zapory, która była zwycięską potyczką z żołnierzami UB. No i tak naprawdę na własne oczy można było zobaczyć tą namiastkę prawdziwej historii. Uzbrojenie żołnierzy, mundurowanie, palba karabinowa, strzały, okrzyki, rozkazy, próbę wciągnięcia w zasadzkę żołnierzy i na koniec ten zwycięski efekt. I tak naprawdę można było tą historię zobaczyć na własne oczy, oczywiście biorąc pod uwagę rozmiar tego przedsięwzięcia, ale tak jak powiedziała właśnie Gabcia, no historia na żywo, historia opowiadana obrazem, później można się było spotkać z ci rekonstruktorzy, to też są pasjonaci historii, opowiadają ciekawe rzeczy. Później zawsze jest takie ognisko partyzanckie, biesiada partyzancka, gdzie ci ludzie opowiadają, czym się zajmują, mówię tu o pasjonatach historii, ale takie postacie jak pan Matysiak, pseudonim Pomidor, czy pan Gajewski, pseudonim Staś, czy pan Pawełczak, pseudonim Morwa, no to tak naprawdę opowiadają swój życiorys, bardzo ciekawy.
Nazywam się Marian Pawełczak, a w swojej działalności partyzanckiej występowałem pod pseudonimem Morwa. Właściwie pierwszy mój pseudonim to był Tarzan, ale w okresie działania w konspiracji w Kopie, w Komendzie Obrońców Polski, gdzie na tajnych kompletach nauki, jak nam zamknęli gimnazjum w Kraśniku, grono profesorów prowadziło tajne wykłady. Jeden z nich wciągnął mnie do tej organizacji już w kwietniu 1940 roku. Odwiedzam te miejsca, które tam znałem z tych czasów tej naszej walki. Cieszę się z kontaktu z młodymi ludźmi, bo widzę, że to są pokolenia, które już mają taki stosunek do Polski i podobny patriotyzm, jak w nas wykształcono w tym dwudziestoleciu międzywojennym. I to mnie ogromnie cieszy. Teraz bardzo się cieszę, że powstała ta Brygada Obrony Terytorialnej, tym bardziej imieniem mojego komendanta, druga brygada. Już byłem na kilku przysięgach. No i tych miejsc jest dużo. Nawet uczestniczyłem w takim rajdzie, ale to kilkuosobowy, tylko zorganizował pracownik IPN-u rzeszowskiego po śladach tego rajdu, jaki myśmy tam do tej Dukli odbyli w 1946 roku. I to było ogromnie przyjemne, bo ten pan z IPN-u postawił na mojej drodze ludzi, którzy w tym czasie, jak myśmy tam przebywali, mieli po 9-10 lat, ale pamiętali i słyszałem takie pozytywne zdania od nich o naszym oddziale. Mówi, jacy to byli porządni żołnierze, jakie to było wojsko. Mówi, tam ktoś budował się, nie było komu dźwigać belek, to oni pomogli. Krysia, mówi, wasza sanitariuszka, bo zapamiętali imię, udzieliła pomocy jakiejś tam staruszce chorej. No wie pani, biorę też udział w takich utrwalania miejsc pamięci. No odsłaniałem ten pomnik na Podzamczu, współzorganizowałem środowisko zaporczyków w 1995 roku. Byłem pierwszym prezesem, więc miałem możliwość tam dbać o te miejsca pamięci. Zabezpieczyliśmy nasz cmentarz partyzancki, gdzie kolejno koledzy byli chowani w Lesie Godowskim. I co roku staram się tam odwiedzić, zobaczyć. I jak mnie przewożą po tych miejscach, bo tych pomników mamy w okolicy, ja wiem, chyba z 7 takich znacznych, to jak widzę tylko jakieś usterki, to udaje mi się zorganizować tych młodych ludzi. No, tu ten głos bohatera, czyli ta Fundacja Niepodległości, bardzo mi pomaga w takich przypadkach i staramy się to jakoś utrzymać we właściwym wyglądzie. No teraz we wrześniu, 17 września chyba, odsłaniałem taki olbrzymi mural wykonany na powierzchni 300 metrów kwadratowych na szczycie dużego budynku w Tarnobrzegu. Odsłaniałem go razem z siostrzenicą komendanta zapory, panią Krysią Frąszczak, która dużo robi w zakresie właśnie uhonorowania tej pamięci o komendancie. No później za 2 tygodnie chyba odsłaniałem znów pomnik w Kazimierzu na pamiątkę rozbrojenia przez nas posterunku milicji w Kazimierzu 19 maja 1945 roku. Tutaj niby koniec wojny, święto, a myśmy już byli zmuszeni do tej walki. No tych miejsc pamięci jest mnóstwo. Kazimierz, Farze, na pięknej takiej kolumnie, cała postać zapory na płaskorzeźbie, któreśmy zamówili i tam jak odbywają się msze patriotyczne, to proboszcz dba o to, że poczty sztandarowe przechodzą przed tym obrazem zapory i pochylają sztandary, oddają cześć. Tak samo w klasztorze jest portret zapory, też go odsłaniałem z proboszczem pierwszym, którego zapoznałem, już nie żyje, proboszcz Zdzisław Maćkowiak, też Akowiec, bo obecny jest tam ksiądz Niewielski, syn partyzanta. I też co roku się spotykamy, no naprawdę oni mnie tam witają jak brata.
Postać majora Dekutowskiego zawsze tak jak ja patrzę na kombatantów, na weteranów, na jego żołnierzy podkomendnych, zawsze mówią o nim naprawdę z takim wzruszeniem. Major Pawełczak na przykład opowiadał historię, kiedy został odesłany z oddziału, bo uznał dowódca, że najpierw się trzeba uczyć, że młody człowiek przede wszystkim powinien pracować na rzecz Polski, a dopiero później, jeśli jest taka sytuacja, to wojować, kiedy będzie dorosły. A znaliśmy takie przypadki, też powiedział głośno jeden z żołnierzy, pan Eugeniusz Mardoń, pseudonim Gitarka, musiał nawet oszukać zwyczajnie dowódcę i podać wiek, którego nie miał, czyli podał, że jest pełnoletni, a miał lat 16. Natomiast opowiadają kombatanci i te historie wzruszające, ale opowiadają też takie zabawne, bo to też ta przestrzeń czasowa powoduje, że też ten dystans staje się taki większy. I pamiętam taką historię arcyciekawą, którą opowiadał właśnie pan Zbigniew Małtysiak, pseudonim Pomidor. Taką historię tutaj z Lublina, naszą lubelską, kiedy zrobiła się taka próżnia między wycofaniem się Niemców a wejściem Sowietów w 1944 roku. I mieszkańcy Lublina, kiedy zobaczyli, że miasto opuścili Niemcy, no rozpoczęła się taka mała anarchia, plądrowanie sklepów itd., itd. No i młody chłopak, wtedy kilkunastoletni, mama wysłała go po jakieś produkty, to była wojna, 5. rok wojny, wiadomo, że bieda i wielu rzeczy brakowało. No i on trafił po drodze na knajpę, wszedł i zobaczył, że ta knajpa jest bardzo plądrowana. Chciał zdobyć spirytus, bo wtedy na spirytusie grzano żywność. Znalazł butelkę denaturatu, włożył ją za pas i wychodząc, natknął się na sowieckiego żołnierza. To był właśnie ten moment, kiedy Sowieci już weszli i ten sowiecki żołnierz zaczepił go zwyczajnie. Zapytał go oczywiście, czy ma zegarek. Kiedy odmówił, to zwrócił uwagę, że ma coś za pasem i wyciągnął mu ten denaturat, przechylił taki ostry łyk, po czym spojrzał na etykietkę, na denaturacie jest ta trupia czaszka i powiedział: "Wod haroszy, esesmański likior". Także takie historie też nam opowiadają przy ognisku. Ta przeszłość też w tym tragicznym kontekście Gehenny drugowojennej miała też i takie zabawne momenty.
To jest takie właśnie trochę zdarzenie pokoleń, bo też na początku wstydziliśmy się, ale potem jak się siądzie z nim przy tej grochówce, przy tej herbacie takiej wojskowej, prawdziwej, siądzie się i posłucha się ich, przy czym towarzyszą temu też ogromne emocje, to naprawdę jednak rusza to człowieka, jakoś bardziej to dociera do nas i wtedy dużo się zapamiętuje, jednak ma się potem tą wiedzę na przyszłość. Poruszyły mnie najbardziej właśnie historię partyzanta Mariana Pawełczaka, pseudonim Morwy. Opowiadał właśnie, jak to kiedyś było, jak walczyli, jakie też mieli swoje przeżycia i naprawdę słuchając tego miałam łzy w oczach.
wcześniej poznałem dwóch innych cichociemnych. To znaczy był pierwszy Jan Poznański, Ewa, który zginął 22 października, tak, 43 roku w Opolu podczas wykonywania egzekucji na takiej szpicluwie, co ona tam, całe takie zestawy ludzi przekazywała tych działających przeciwko Niemcom. Następnym cichociemnym też moim dowódcą to był Siapek, pseudonim Stanisław Jagielski. Tutaj jak go wzięli w obroty na zamku, a szczególnie przy Uniwersyteckiej pod zegarem, także ciało od niego było odbite, później była próba wyprowadzenia go z robotnikami wychodzącymi na zewnątrz do robót. On tych paru kroków już nie mógł zrobić. Wywieźli go wtedy w takiej dużej egzekucji pokazowej, żeby zastraszyć Polaków. To wtedy 80 więźniów z Zamku Lubelskiego zawieźli do Kurowa w marcu 44 roku i tam został powieszony. No, z tej grupy część ludzi była rozstrzelana, część powieszona i on został powieszony. I wtedy był wakat u nas dowódcy. Zapora tutaj skoczył do Polski, został zrzucony z 16 na 17 września pod Wyszkowem na zrzutowisko pod kryptonimem Garnek. Później przeszedł kwarantannę w Warszawie, zapoznając się w tym czasie z tymi zwyczajami, jakie panowały w Generalnym Gubernatorstwie i wtedy został skierowany do dużego oddziału partyzanckiego Podkowie Tadeusza Kuncewicza na Zamojszczyźnie. Tam dowodził kompanią tak zwanych kałmuków, którzy zdezerterowali od Niemców, a później Kuncewicz nawet nie wiedział, co z nimi zrobić, bo się gdzieś tam wyrywali dowództwu nocą na sąsiednie wsie, gwałcili, rabowali. No i Podkowa mówi do Zapory, ja ci ich daję, albo zrób z nich ludzi, albo już nie wiem, chyba wypadnę ich porozstrzeliwać, bo trudno sobie z nimi dać radę. Zapora takich ujął w karby, nieduży chłopaczek, szczupły, no a z drugiej strony dbałość o nich i pilnowanie akcji w ten sposób, przeprowadzanie, żeby tam były jak najmniejsze straty. Oni to docenili, słuchali później ogromnie Zapory. No ale wtedy generał Tumidajski, komendant Okręgu Lubelskiego AK, Kazimierz Tumidajski, pseudonim Marcin, pomyślał o tym, że my jesteśmy bez dowództwa i skierował na przełomie stycznia i lutego Zaporę tutaj w Opolskie, Lubelskie, na te powiaty, jednocześnie mianując go szefem Kediwu, bo już Kediw powstał, czyli dowództwo dywersji, na dwa inspektoraty, lubelski i puławski. No i zobaczyliśmy Zaporę wtedy. Wydawał nam się taki trochę za mikry na dowódcę, ale późniejśmy się zorientowali, że to naprawdę dowódca dużej klasy. No sporo akcji przeprowadzał na pociągi, na całe zespoły tych samochodów, na posterunki żandarmerii, tam gdzie były potrzeby. No i tępiliśmy tych, którzy szli na współpracę z Niemcami. Wtedy no, kochaliśmy wszyscy tego dowódcę. Przewspaniały. I tak się z nim poznaliśmy. Największą naszą akcją to była akcja na kolumnę 16 samochodów w Krężnicy Okrągłej 24 maja 1944 roku. No, 55 Niemców zginęło. Wtedy dużo zdobyliśmy broni, amunicji, zapasów tam sanitarnych takich, bo tam i wóz sanitarny jechał razem z nimi. No, ostatnia nasza akcja już z Niemcami przed wejściem Sowietów, to był 17 lipiec 1944 roku pod Kożuchówką. Ta akcja została nam wliczona jako akcja podczas burzy. No a później widzieliśmy tych Sowietów wchodzących. Patrzyliśmy tak, a szczególnie komendant, bez aprobaty na nich, bo to takie było dziadowskie. Sznurki przy karabinach, na takich mongołkach, kucykach jeździli. Szybko wpadł tam gdzieś w wąwóz na dno jaru. Później już na brzegu go widać, tak nas obserwowali. A w końcu taka przyjechała pułkownik, Sowietka, no zobaczyła zaporę, zdjęła z tych swoich licznych medali, jeden przypięła jemu, on tak popatrzył, bez aprobaty, jak tylko odjechała, to zdjął. No i ona wydała takie polecenie, żebyśmy maszerowali z taką dużą kolumną tych Sowietów. No do nocy to jeszcze jako tako było. A już jak się zaczęła noc, zaczęły się takie przytyki w stosunku do nas, że to tam białe wojsko, tak, AK, im się nie podobało. A w końcu sanitariuszka, jakaś przyzwoita Sowietka, dotarła do zapory przy takim ostatnim postoju i mówi, że wy jak tylko ruszy ta kolumna, gdzieś tam w bok idźcie, bo oni się zmawiają i was rozbroją. Ona musiała widzieć już te przypadki rozbrojenia. A później ci ludzie gdzieś tam znikali, albo na Sybiryk wywozili, albo do tych ośrodków, obozów, które otworzyli, Krzesimów, Konkolewnica, Skrobów. I wtedyśmy już dotarli w nasze tereny. To już wybuchło powstanie. I pamiętam 8 sierpnia przygotowywaliśmy się na pójście do Warszawy na pomoc kolegom. Ale później przyjeżdża goniec z okręgu z rozkazem, żeby zaniechać próby pójścia na Warszawę, bo Sowieci nie pozwolą. No i wtedy komendant nas zebrał, cały oddział. Powiedział, jaka jest sytuacja. Nie możemy iść. I mówi, wiecie co, moi kochani żołnierzyki, my pewnie będziemy musieli jeszcze raz pójść do partyzantki. Już przeczuwał, co będzie. No i wtedy poskładaliśmy broń. Na wozy była zabrana. Gdzieś tam zaufani ludzie byli przy tym. Została zakopana, później szalała ta komuna, szukali tej broni. No i myśmy porozchodzili się do domów. No to 8 sierpnia, 9 września już byłem aresztowany. Później przymusowo w wojsku, no to tam się słyszało zapluty każdej reakcji. I takie o Sowieci na tych kucykach tam pilnowali, który z nas podszedł pod ogrodzenie bliżej tego Majdanka, to bili, nie patrzyli na mundur, na nic. Tak traktowali jak podległych. No wszystko to PKW WN zrobił, który przekazał jurysdykcję nad Polakami Smierszowi sowieckiemu. No i wiemy, jak później byliśmy traktowani. No i niedługo siedziałem w tym wojsku, a stąd z Majdanku nas zaprowadzili do Woli Karszewskiej. To już takie przedfrontowe zgromadzenie. Tam zostałem odebrany do artylerii przeciwlotniczej, ale dowiedziałem się, że moi rodzice są aresztowani, dwaj bracia, którzy byli też w partyzantce, przeżyli partyzantkę niemiecką, są ścigani, a rodziców za to zaaresztowali, że czego oni się kryją przed nimi. No i wtedy z wojska przyjechałem zobaczyć, oczywiście bez przepustki, na lewo, przepustkę, jak to się mówiło. Przyjechałem, przekonałem się, dom zrujnowany, rodziców zrabowani, mieli gospodarstwo i sklep. No i spotkałem się z braćmi, a wcześniej poszedłem do Kraśnika, gdzie oni tam, rodzice siedzieli w areszcie. Zaryzykowałem, ale że nikt mnie nie sprawdzał, to całe szczęście. I dali mi widzenie z matką. I ja głośno, żeby oni dobrze słyszeli, powiedziałem, że mówię, wrócę do wojska, zgłoszę się do dowództwa i zamelduję, jak są traktowani rodzice żołnierza. I później mama zawsze powtarzała. Mówi, to, że ty się tam pokazałeś i tak powiedziałeś, to dzięki temu nie pojechaliśmy na Sybir. I to był okres ROAK-u, czyli Ruchu Oporu Armii Krajowej, gdzie nie było walki. Myśmy chodzili już z bronią i to była zima 44 na 45. Komendant pokazał poszyć takie kombinezony z prześcieradeł, żeby nie było nas widać na śniegu i nie rozpoczynaliśmy walki. Pierwsza walka wtedy nasza była 7 lutego 45 roku w pobliżu Odla. To już Sowietami zaskoczyli na nas, myśmy się wycofywali. To wołali, podażdi, pogawarim, poczekaj, porozmawiamy. To taka ich była metoda ogłupiania przeciwnika. No komendant został ranny w piętę, wtedy podzielił na 3 plutony nas i poszliśmy. Brat mój został Jur, dowódca plutonu w Kraśnickie, duch na Powiśle, bo on był tam z Janiszowa, Renek z kolei w okolice Chodla. No i tak się zaczęła ta nowa gehenna. Marsze conocne po 30 kilometrów. Czy śnieg, czy tam błoto, czy coś innego. Wszy, głód, a to młodzi ludzie byliśmy. Chciało się jeść. No i wciąż mieli na pamięci to, że po co ta nowa walka? I nieraz tam na kwaterach byli, jedzie to. Kilka furmanek tam, czy samochodami, ci milicjanci, domowcy. To się modliłem w duchu, przejedźcie chłopaki, nikt was nie będzie zaczepiał. Nie, zeskakują w tyralierę. Nie było wyjścia, myśmy byli zgranym wojskiem. Przecież tyle akcjiśmy przeprowadzili wcześniej. No i wtedy z ich strony ofiary i później wielki krzyk, że jesteśmy bandytami, że ich mordujemy. Tak to wyglądało. Od 3 maja 1946 roku zostałem awansowany do pierwszego stopnia oficerskiego, czyli podporucznika i ten najbardziej cenię, mocniej jak obecny podpułkownika. I wtedy dostałem przydział ochrony sztabu i komendanta. To byłem z nim na co dzień, na każdej kwaterze. Ceniliśmy komendanta przede wszystkim za jego dużą odwagę podczas akcji, a szczególnie na początku, jak nas objął, to widzieliśmy, że on ani się nie położy. My przecież zajmiemy stanowiska, a tam człowiek się położy, jeszcze jakąś tam gałązkę na RKM, czy tam ten kabek położy, zamaskuje się, a on na stojąco. Komendancie, niech komendant się położy. A to co ja będę widział? I na nasze prośby najwyżej uklęknął w końcu, ale on musiał widzieć pole walki i osobiście dyrygował ogniem. Taki był LKM-ista u nas, Tęcza. świetny LKM-ista, na nim mocno można było polegać. To się słyszało tylko tęcza ognia, taki tubalny głos miał, mimo że takiej niepozornej postaci, a po pewnym czasie od razu tęcza przerwij ogień, bo znów liczył się z tym, że nie można tracić amunicji na darmo. Bo jak tam tęcza ostrzelał, to już Niemcy usunęli się spod tego celu. No, ranny był dwukrotnie w tej ostatniej walce z Niemcami pod Kożuchówką, ale to wtedy w rękę, a później z Sowietami to dostał w piętę, no i później były problemy. Coraz mu się to odnawiało. Wspaniały dowódca oddziału, który liczył zwykle do 200 osób. I tak było do 1945 roku, do tej pierwszej amnestii, gdzie było zawieszenie broni. I później do 1947, kiedy zobaczyliśmy, że trzeba się znów zbierać, znów walczyć, też do 200. No w terenie mieliśmy pomocników, to już ponad 1000 tam było tych ludzi, wywiad i zaopatrzenie. A od 1945 roku już był zaczątek tworzenia zgrupowania oddziałów. To już inspektorat WiN-u lubelski mianował komendanta, właśnie dowódcę zgrupowania, i wstępnie podporządkował się Ryś, później Uskok, to jest drugi oddział, pośrednio przez Uskoka Jastrząb, Ordon, a jak w 1946 roku zrobiliśmy taki rajd za Sanem i sięgnęliśmy aż do ziemi rzeszowskiej i pod Przełęcz Lukielską nawet, to wtedy jeszcze tam doszły i podporządkowały się nam dwa oddziały, Lisa i Rusinka. Niektórzy żołnierze od nich dołączyli. Akcji co nie miara. No miałem razem z nimi wtedy próbować tej ucieczki na zachód. To znaczy, komendant dał mi rozkaz ujawnienia. W kwietniu 1947 roku ja nawet się tak obruszyłem, mówię, komendancie, ja nie widzę tam żadnego życia. Co komendant wymyślił? Gdzie ja się mam ujawniać? Oni mi przecież nie darują. A dwóch braci w międzyczasie moich zginęło. A komendant mówi, to jest rozkaz. Ja na pogrzebie twojego drugiego brata, młodszego, Janusza, przyrzekłem twojej mamie, bo wtedy rodzice byli jak raz na pogrzebie, że przynajmniej ciebie uratuję. A mógł uratować brat, ten drugi zginął w kwietniu 1946 roku, a jeszcze do kwietnia, rok czasu, chodziłem w oddziale i były różne okazje do tego, żeby zginąć. No ale spełnił to zadanie, bo mnie ocalił, żyje do dzisiaj. No ale ja się po ujawnieniu tak rozglądałem trochę. W domu nie siedziałem, tylko po rodzinie, tutaj pod Lubliniem. W Krępcu koło Mełgwi, Kozłowszczyzna, tutaj koło Motycza. I spotkałem kiedyś taką łączniczkę Rysia. Ona mieszkała na Kozłowszczyźnie i ona spojrzała, mówi, co pan tutaj robi? No ja mówię, ujawniłem się, ale siedzę u cioci, przyglądam się, co UB będzie z nami robiło. Oj, a nie chciałby pan za granicę wybyć? No mówię, pewnie, a kto tam co organizuje? No komendant Zapora i Ryś. To ja mówię, już niech pani zgłosi, już jestem chętny. No i ona powiedziała, że skontaktuje się z nimi, żebym na drugi dzień przyszedł, dowiedział się. Józia Zawisiakówna się nazywała. Przyszedłem na drugi dzień, ona mówi, wszystko umówione, przyjdą chłopcy w nocy, ale niech pan nie śpi tam w domu, po co mają budzić domowników, tylko gdzieś tam w budynkach inwentarza tego gospodarskiego. No i ja specjalnie dobrałem obórkę, tam na dniu był jakiś owiec, tam się ułożyłem do spania pod dach, pod blacho. I powiedziałem, że ja zostawię im tam takie szczapy drewniane na kieracie, za stodołę, niech oni biorą i rzucą tam parę razy. Wywiązała się burza okropna. Drzewa rosły przy tym budynku, waliły tymi gałęźmi po dachu, tym blaszanym. Nadstawiałem uszy, nic nie słyszałem. Rano już, no nie, nie przyszli. Idę do tej Józi, mówię, pani Józiu, co to się stało? Oni nie przyszli. Panie, spał pan, byli. I te drewienka, które pan przygotował, powyrzucali, zbierali bryły i kamienie po polu, a pan nie słyszał. A to wszystko narobiła ta burza. Z tym, że przy okazji powiem, ja wielokrotnie mogłem zginąć, bo dwukrotnie byłem w Niemczech, raz uciekłem, raz symulowałem chorobę. I w partyzance tak samo te tysiące kul koło mnie gwiznęło, ale Bozia mi dała wspaniałego anioła stróża. I on mnie tak pilnował, on może i tą burzę naprowadził, że ja nie usłyszałem, nie pojechałem. No razem z nimi bym później leżał na łączce. A tak, no byłem na pogrzebie komendanta. Tak samo byłem na pogrzebie u Paszki. Jeszcze jakoś miałem trochę więcej sił. To byłem świadkiem, jak Krysi pytał, kiedy nas przestano nazywać bandytami. No i to, że złodziejami, tak jak pan powiedział, że jesteśmy wojskiem, a nie złodziejami.
No i ta postać w kręgu no, takich fanów majora Dekutowskiego, bo to byli jego żołnierze, którzy krzewili tą pamięć, ale również ludzie młodsi, do których ta narracja trafiała. Więc tam trafiali się ludzie i w wieku mojej młodzieży, którzy chcieli brać udział w tego typu przedsięwzięciach. No i ta postać majora Dekutowskiego, przejawiająca się przez te wszystkie opowieści, no jawiła się jako taki wzór bohatera kryształowego. I faktycznie, jak się prześledzi życiorys Zapory, to jest udział w kampanii wrześniowej, później polskie siły zbrojne na zachodzie, we Francji, gdzie się przedostał, później Anglia, szkolenia i znajduje się w tej elitarnej grupie 316 żołnierzy cichociemnych, komandosów, skoczków na końcu, zrzutków, tak jak się wtedy mówiło, i ląduje tutaj i na Lubelszczyźnie tworzy oddział, walczy najpierw z faszystami, z Niemcami, z bandytami spod znaku swastyki, a później walczy z bandytami spod znaku sierpa i młota i z renegatami polskimi, którzy służą ideologii komunistycznej. No i jak wielu tych żołnierzy wyklętych kończy tragicznie, aresztowany podczas próby przejścia przez zieloną granicę polsko-czeską, zdradzony, dostaje się w łapy oprawców i w więzieniu w Warszawie, na Mokotowie, zostaje stracony. Był to wrak człowieka. Major Dekutowski w chwili śmierci miał 33 lata, wyglądał naprawdę jak starzec, z posiwiałymi włosami, z wybitymi zębami, z zdzieranymi paznokciami, a mimo to nikogo nie zdradził, do końca zachował się godnie i ostatnim jego słowem, ostatnim jego takim krzykiem wolności było zdanie: my nigdy nie poddamy się. I tak dzisiaj też jest często przedstawiany właśnie z tą frazą, tak jak do Danuty Siedzikówny, Inki, przykleiła się ta fraza, zresztą zupełnie zasłużenie: zachowałem się jak trzeba. Powiedzcie mojej babci, że zachowałem się jak trzeba. Proste zdanie, ale takie bardzo trafiające. Tak Hieronim Dekutowski zginął z tym zdaniem: my nigdy nie poddamy się. I dzisiaj, kiedy na jednym z prelekcji profesor Szwagrzyk, czyli ten naukowiec, który przywraca nam tych bohaterów, przywraca ich kości i przywraca ich jak gdyby jeszcze raz na nowo do życia. Na jednym z wykładów, na których miałem zaszczyt być na Kulu, powiedział, że kiedy wyprowadzono trumny tych pierwszych znalezionych bohaterów polskich na Łączce, czy w tej części cmentarza Powązkowskiego, gdzie komuniści grzebali Polaków, którzy chcieli walczyć, którzy walczyli o wolność, że kiedy wyprowadzano ten cały kondukt trumien, szczątków, to po badaniach DNA okazało się, że w tej pierwszej trumnie znajdowały się szczątki majora Dekutowskiego i to tak to zapamiętał profesor Szwagrzyk, że to jak gdyby on wyprowadzał to widmowy, taki widmowy kondukt żołnierzy wyklętych, on jak gdyby ich wyprowadzał i jednocześnie wprowadzał ich do panteonu naszej pamięci. Niesamowity obraz, który rysował profesor Szwagrzyk. No i major Dekutowski jako ten najdzielniejszy z dzielnych, jako taki bohater Lubelszczyzny, no stał się patronem wszystkich żołnierzy wyklętych. No i mamy dzisiaj jego ulicę, więc to myślę też jest powód do dumy dla Bronowic, a dla nas taki powód do pamiętania o nim i jego żołnierzach.